Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Czy moja historia jest dobra? To takie pytanie, które się często pojawia. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry słuchacze, słuchaczki, widzowie i widzki.
Się kłaniam w pas, tylko dodam.
Niczym Kałużyński. On to no, się nie, dobrze kłaniał.
Aż do umiał. Tego poziomu mistrzowskiego daleko mi.
W poprzednim odcinku mówiliśmy o 10 prostych krokach do dobrej historii i zakończyliśmy taką myślą, że w zasadzie o co chodzi z tą dobrą historią. Mama mojej koleżanki ze szkoły podstawowej mówiła, że dobra to jest świńska dupa w kapuście. I myślę, że z historią jest podobnie. No i nad tym... co? Że nie śmieszny?
Nie.
No właśnie, mnie
wyobraźnia pogalopowała moja. Zacząłem sobie to wizualizować.
Co to znaczy dobra historia? Jaka to jest dobra historia? To odpowiedzi na to pytanie poszukamy dzisiaj.
To ja mogę się historią za historię zrewanżować.
Czy będzie równie krótka?
Będzie bez świni, bez dupy, bez mamy koleżanki z klasy i bez kapusty.
No to ja nie wiem, czy to będzie dobra historia, podobna. Ale sprawdź.
Ale za to będzie tak zwany autentyk, nie to, żeby twoja nie była autentyczna, tylko autentyk z życia mego, w myśl tego, że każdy ma jakąś historię.
Wartą opowiedzenia.
No właśnie, to nie wiem, to już zostawiam pod ocenę, czy warta opowiedzenia.
No dla ciebie tak, skoro jest, ją będziesz opowiadać.
Zgrana z tematem i to jest taki pierwszy moment, kiedy... który był przyczynkiem do tego, żeby zmierzyć się z pytaniem, czy moja historia jest dobra. Dawno, dawno temu, jak nie było na świecie jeszcze marki opowiedz.to, nie było jeszcze marki, nie, była już marka pod tytułem Rysowienie, tak. Czyli już współpracowaliśmy, ale jeszcze szukaliśmy swojego DNA misyjnego i biznesowego. No to jako osoba, która już dawno temu zidentyfikowała, że najlepiej się uczę, ucząc się od innych, powędrowałem sobie na szkolenie ze storytellingu do Pawła Tkaczyka. Wcześniej przeczytawszy jego książki, a przede wszystkim książkę Narratologia, no bo ta była ściśle skupiona, jest ściśle skupiona wokół storytellingu. No i widząc parę takich wystąpień Pawła Tkaczyka na różnych konferencjach, gdzie oczywiście w koszulce ze znakiem Batmana występował. Co do szkolenia... Miałem mieszane odczucia po tym szkoleniu, natomiast to, czego na pewno nie próbuję odebrać Pawłowi, to jest no, olbrzymia wiedza w tym temacie. No i też praktyka taka biznesowa, no to absolutnie. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że w tamtym momencie Paweł Tkaczyk jawił mi się jako, nie lubię słowa guru, ale ono by tutaj pasowało, tak? Taki top of the top, jeśli chodzi o storytelling, przynajmniej na tym osiągalnym dla mnie
rodzimym rynku. Najbardziej rozpoznawalny w danym momencie, nie? Człowiek o storytellingu.
A my byliśmy w trakcie projektu dla jednego z naszych klientów, projektu, który miał za zadanie zmienić no, taki głęboko zakorzeniony nawyk w organizacji i w trakcie tego projektu wykorzystywaliśmy dwie historie. Przy czym pierwsza z nich, tak zwana historia o Helenie, otwierała pewien element tego projektu, jakim było szkolenie. Czyli mówiąc prostszym językiem, uczestnicy wchodzili na szkolenie i na dzień dobry, bez żadnego startu, puszczaliśmy im historię, która była zrobiona w takim stylu, że no, była oczywiście narracja i ani rysunki zanimowane na ekranie pokazywały historię Heleny, która chciała zostać rycerką. Ale przez długi czas była jej tylko dana rola giermka, w zasadzie giermkini. Nie wiem, jakie jest to słowo, bo chyba w ogóle nikt nie wymyślił giermka.
Ale giermki nie brzmi dobrze.
Tak, dobrze, to niech tak zostanie. Nasz koniec końców trafiła na takiego rycerza, który rzeczywiście nie bacząc na to, że ona była dziewczyną, był gotowy do tego, żeby zacząć ją szkolić do fachu rycerskiego, co mu się z nawiązką zwróciło w momencie, kiedy zachorzał, a ona zamiast niego wystąpiła w turnieju rycerskim, przynosząc chwałę jego herbowi. To tak w dużym skrócie. No i ja przez połowę tego szkolenia siedziałem na takich półszpilkach, bo tak się czaiłem, mówię, kurczę, jest okazja, mamy tą historię, no fajnie będzie dostać informację zwrotną, podejdę, zapytam, puszczę. No oczywiście wiadomo, że liczyłem, że informacja zwrotna będzie pozytywna.
Czyli, że historia jest dobra.
Tak, ale też byłem otwarty na jakieś tam elementy, no w nadziei mojej konstruktywnej krytyki. Ja, to może nie brzmi w podcaście, ale ja nie jestem taki hura do przodu, żeby od razu iść tam do kogoś i zagadać, no ale w końcu to nastąpiło, podszedłem, puściłem w jakiejś przerwie tą historię, no i w zasadzie no nie usłyszałem nic. Usłyszałem takie, no. To, i odbiłem się od takiego stanu, że nawet jakby została zjechana ta historia, to coś bym z tego wyciągnął. Ja poczułem się taki, wiesz,
taki zignorowany.
Taki trochę zdmuchnięty z planszy, nie? Przez taki pionek, co go król tam za planszę. Ale, ponieważ lubię myśleć, czasami nawet dobrze o ludziach, ale ogólnie lubię proces myślenia, no to zacząłem zachodzić w głowę o co ho w tej sytuacji. I nie do końca znalazłem rozwiązanie, zwłaszcza, że doznałem takiego potężnego dysonansu, że nam ta historia na tym szkoleniu działa.
Robi robotę.
Naprawdę tak. Otwierała ludzi do tego procesu, który dalej się dział na tym szkoleniu. I niewiele temu, rok temu, jakoś takich, ten klient, ta firma wróciła do nas z zapytaniem o kolejną współpracę, no co jest bardzo nobilitujące i cieszące, jeżeli bez naszego przypominania się tej firmy, tej klasycznej do sprzedaży, że jestem w okolicy na kawę, to może się spotkamy. My w to nie bardzo umiemy niestety. Sam klient, sama firma do nas wróciła. Jak się pojawiliśmy w siedzibie tej firmy, to jedną z pierwszych rzeczy, którą usłyszeliśmy, to było to, że Helena żyje w tej firmie do tej pory.
A minęło 5 lat.
No, 5-6 jakoś tak, nie? I to był moment, kiedy
czyli
do mnie dotarło.
Czyli historia żyje.
No, znaczy tak, Helena jako postać, tak. Czyli de facto no, myśmy tę postać stworzyli. Powołaliśmy ją do życia historią. I ta Helena jako metafora czegoś, co się dzieje w organizacji, cały czas tam funkcjonuje. Przez tych, którzy oczywiście mieli okazję ją poznać, w sensie usłyszeć tą historię, czasami jako skrótu komunikacyjnego ją używajmy, tak? Nie bądź jak Helena, nie bądźmy jak Helena, pamiętasz Helenę. I to mi pokazało, że pytanie, czy moja historia jest dobra, ja takie pytanie zadałem Pawłowi Tkaczykowi, takie pytanie jest w tytule tego podcastu, jest z gruntu niepoprawnym pytaniem.
Czyli pytanie jest złe, jak tory były złe, to i pytanie jest złe.
Tak, dokładnie. Pytanie moim zdaniem, po tych moich przemyśleniach i po tej sytuacji, że ktoś ją zdmuchnął jak z planszy, bo go nie zainteresowała, a gdzie indziej ta historia robi robotę, żyje, po 5 latach wraca i na skutek tej historii my jako autorzy tej historii jesteśmy zapraszani do współpracy, żeby tworzyć jakieś kolejne, pokazuje, że chyba poprawniejszym pytaniem jest, czy ta historia jest skuteczna.
No, bo ona była historią skuteczną, która zadziałała wtedy, zadziałała długofalowo, a nie była dobrą historią dla pana Tkaczyka, bo nie była historią dla niego.
Absolutnie.
Mógł jej nawet nie zrozumieć, nie poczuć. Nie?
To w ogóle nie mógł się mieć ten moment, bo tak. Teraz ja sobie myślę o tym z perspektywy trenerskiej. Ja tak, nie jestem miłośnikiem tego, że jak przychodzi przerwa, która jest też czasem dla mnie, dostaję pytania, no bo z jednej strony, teraz może to nieładnie zabrzmiało, ale no też należy zrozumieć kogoś, kto pracuje, nie wiem, jako nauczyciel, trener, wykładowca, że no jeżeli on przez te 45 minut, godzinę, półtorej, no bo my pracujemy w takich modułach półtora godzinnych na sali szkoleniowej, pracujemy na najwyższych obrotach, żeby słyszeć, żeby widzieć. Przypominam, że w takim linkować, odcinku, tak. jak dostać dobrą ankietę, jako jedną z metod podawałem słuchanie ludzi, żeby po 2-3 godzinach potrafić spiąć, odwołać się do ich wypowiedzi, no to wymaga, żeby ten cały system pamięciowy, skojarzeniowy chodził naprawdę na pełnych obrotach. No to ta przerwa po prostu fizycznie jest potrzebna, żeby wyłączyć ten układ. On się przegrzeje, więc po prostu trzeba. Dlatego trener w przerwie czasami wygląda... No, nazwa czy po imieniu, no tempo. No bo on po prostu tam rebutuje sobie system, żeby później znowu działać na obrotach, więc sam nie przepadam, jak
może,
te przerwy mi się odbiera.
Tak, dlatego może odpowiedzieć, aha, tyle.
Więc może tak, bo ja nie chcę tutaj złego słowa o Pawle Tkaczyku powiedzieć. Na pewno, tak jak mówię, wiedza jest gigantyczna. Styl prowadzenia szkolenia to może wybrzmiało, więc dokończę. Nie przypadł mi do gustu, ale to jest znowu moje.
Każdy z nas ma
to,
inaczej.
To na tej zasadzie.
Czyli pytanie, czy historia jest dobra, czy moja historia jest dobra, nie jest pytaniem szczęśliwym, takim, które gwarantuje nam... nie wiem, rozwój, dopracowanie tej historii.
To wiesz co, przepraszam, wejdę w słowo, bo ja bym jednak bronił zdania, że to nie jest szczęśliwe pytanie, tylko jest z gruntu złe pytanie.
Z gruntu złe.
Bo ono prowadzi nas w... Okay. Naszą ścieżkę rozumowania prowadzi w złą stronę. W takiej książce Myślenie pytaniami, którą bardzo serdecznie polecam, to jest sprowadzone do czegoś takiego, że mamy taką drogę wyrokującego i drogę uczącego się. Jeżeli ja zadaję sobie pytanie, czy coś jest dobre, to bardzo blisko mi do wejścia na drogę wyrokującego, czyli
no tak,
dającego wyroku
ocenę.
Dobre, złe, do takiego zero-jedynkowego świata. Natomiast jeżeli zadam sobie pytanie, czy moja historia jest skuteczna, to raczej mnie to wprowadza na ścieżkę uczącego się, bo za skutecznością stoi wiele rzeczy, które tą skuteczność buduje. A dobra, zła to jest...
No to jest zero-jedynkowe, krótka ścieżka.
A jak mówili starożytni, o gustach się nie dyskutuje.
Jasne.
Nie wiem, czy do końca to prawda.
No to zapytam. Skuteczna historia. Jak sprawdzić, czy moja historia jest skuteczna. Na co zwrócić uwagę, jak zbudować tą skuteczną historię. Te 10 kroków, o których wspominaliśmy w poprzednim odcinku, to wystarczy? Część z nich, co byś rekomendował?
Na pewno bym ich nie usuwał, tylko rzeczywiście się ich trzymał, bo to jest fajny wyznacznik. Myślę, że najważniejsze kroki, które pozwolą mi zrobić skuteczną historię, a nad nimi taki metakrok, metapoziom myślenia o historii, to jest to, że ja nie robię tej historii dla siebie. I łapię się czasami na tym, że na przykład pewna zbitka słów mnie bardzo leży, bardzo mi pasuje.
Mnie
mam wrażenie,
śmieszy,
że ona jest taka... To można sprawdzić do tego tak, mnie śmieszy. Tylko jeżeli mnie śmieszy, a was nie rozśmieszyło, to nie znaczy, że wy durnie nie zrozumieliście, tylko to znaczy, że ja nie dopracowałem żartu do audytorium, do którego poszedłem. I żeby było jasne, nie każdy żart i historię dopracuje idealnie, nie? Tam może być wiele czynników zmiennych. Natomiast dla mnie największą pułapką jest to, że najwygodniej jest nam opowiadać historię sobie. W tej książce, która była przyczynkiem do poprzedniego odcinka, tam jest w ogóle taki fajny przykład, podpierający to hasło, że każdy ma historię wartą odpowiedzenia, które ty bardzo lubisz cytować. To jest takie zdanie, że my na tyle jako ludzie lubimy historię, że przecież my opowiadamy sami sobie historię.
No ale rzeczywiście, tak, w głowie wewnętrzny narrator, on tam cały czas zasuwa.
Idziemy na rozmowę o pracę i wejdę do niego, tam stanę, on na mnie spojrzy, spodoba i pewnie zobaczy, że mam nie do końca nie tak drogą koszulę, jak powinienem mieć. No i na pewno to się tak potoczy, ja usiądę na krawędzi krzesła, żeby trzymać proste plecy, będzie mi niewygodnie, koszula z tyłu się zmoczy tą stróżką potu, no na pewno tak będzie. I zanim wejdziemy, jesteś mokrzy od potu. No.
Tak.
To oczywiście ta historia negatywna, bo równie dobrze możemy sobie tą historię pozytywną, bardzo rekomendowaną z wielu względów opowiadać.
Tak, ale te wewnętrzne narracje, one są cały czas dialogi.
A jak one są rozbudowane, tak,
oczywiście.
Nie?
Oczywiście.
No i teraz właśnie, bo czy ta historia, którą opowiedziałem, jest dobra czy zła? Być może
dla
użyłem
mnie,
fajnych słów i tak dalej, ona jest dobra technicznie. Ale to nie jest skuteczna historia, bo ona mi podcina skrzydła. Ja w tym momencie potrzebuję innej narracji. Tu nie chodzi o to, że ona jest dobra czy zła.
Czyli że ta skuteczność to jest przede wszystkim sprawdzenie, po co ja ją opowiadam, tą historię? Tak?
Po co ludzie...
No, o co?
Właśnie chciałem powiedzieć, dlatego się zatrzymałem, bo w pierwszym odruchu chciałem przeformułować pytanie na po co ludzie chcą słuchać tej historii, ale to też chyba nie jest dobre
znaczy,
postawienie
sprawy.
Znaczy,
ja bym powiedziała, że to nie jest wystarczające.
Tak.
Że to jest półprawda.
Ja bym powiedział tak. To chyba będzie zbiór pytań, które trzeba sobie zadać. Tak teraz myślę na gorąco.
No, spróbujmy je wylistować.
Bo po co opowiadam tą historię, to jest dla mnie mimo wszystko istotne pytanie, jeżeli przyjmiemy, że element wystąpienia publicznego, którego elementem jest storytelling, też jest budowanie mojej marki osobistej. I wtedy rzeczywiście, po co ja opowiadam historię, żeby na przykład uwypuklić siebie jako eksperta w jakiejś dziedzinie. Przy czym to nie może być dla mnie wiodący powód. No bo to będzie, i tu znowu wrócę
chyba,
do...
Chyba, że taki jest cel spotkania, nie? Gdzieś tam.
Wrócę do Pawła Tkaczyka, bo tą jego metaforę absolutnie uwielbiam i zazdroszczę, że jest jego, a nie moja. Że on mówi, że najgorszym zagrożeniem takiej komunikacji właśnie na wystąpieniach, czy komunikacji marki do rynku, to jest tak zwane niemieckie porno. Oczywiście nikt nie oglądał, nikt nie wie, więc ja to wezmę na siebie. Wy na pewno tego nie znacie, bo nigdy nie oglądaliście. To ja wam powiem, jaka jest główna
pytanie,
linia dialogowa w niemieckim porno.
W związku z tym, jak nie oglądaliśmy, ale mów.
Ku wyobraźni. No to jest taki facet, co z tyłu ma krótką grzywkę i bardzo długie kręcone włosy z tyłu blond i jest w samych białych skarpetkach.
Z przodu ma grzywkę, nie z tyłu.
Tak, z przodu grzywkę i potem długie kręcone włosy i białe skarpetki, bo tam był jakiś taki przepis, że on nie mógł być całkowicie nago, więc oni byli w skarpetkach. Nie idźmy w tą stronę, nieważne skąd ja to wiem. Ale linia dialogowa w niemieckim porno najbardziej dominująca jest tak, ja.
I to jest... I że to niedobrze.
To jest problem z tymi historiami, że nie ja.
No bo wtedy to są historie, ty często mówisz, że to historia jest o mnie, więc jest ciekawa tylko i wyłącznie dla mnie.
To jest też cytat z Pingwinów z Madagaskaru, kiedy to król Julian kiedyś był łaskaw powiedzieć, co zapamiętałem, bo bardzo mi się spodobało.
Człowiek cytat.
Która historia to mnie zmudziła, gdyż albowiem nie była o mnie. I to mi się strasznie spodobało. Tak. Ale puentując. Pytanie, znaczy może jeszcze nie puentując, ale zbierając do kubki. Pytanie, czemu opowiadam tą historię? Myślę, że ma ten komponent, żebym sobie odpowiedział, tak, chcę zbudować wizerunek siebie jako eksperta w jakiejś dziedzinie, z tym, że ja bym nie robił tego celem nadrzędnym. Chyba, że to jest rozmowa o pracę. No to wtedy jak najbardziej. Też bym jej nie stawiał na pierwszym planie, ale to zaraz. No i teraz jakie dalej pytania? Do czego... To jest takie trochę pytanie, które też czasami w tych takich kręgach sprzedażowych się... Jak moja historia może pomóc ci rozwiązać twój problem?
Dokładnie. Co ja mogę dla ciebie zrobić?
Tak.
Nie? Po co ci jest to moje ja? Co ty z nim możesz zrobić? Do czego je użyć, wykorzystać? do czego cię to może zainspirować. No bo opowiadanie historii, wystąpienie publiczne to jest interakcja między dwoma stronami. Mhm. Czasami te strony to jest człowiek-człowiek, a czasami to jest człowiek-grupa. I dla mnie historia, która jest skuteczna, to jest taka, która zaspokaja apetyty obydwu stron. Czyli ja jako prelegent, wystąpieniowiec, mówca idę i mam jakiś cel sprzedażowy, wizerunkowy, no jakikolwiek, ale ci ludzie też przychodzą po coś. Oni mają jakieś swoje, tak jak powiedziałeś, problemy, bolączki. I jeżeli teraz ja im sprzedam siebie i oni będą wiedzieli, że to właśnie do mnie mogą zadzwonić i umówić się na, nie wiem, bezpłatną konsultację, jak się szykują do jakiegoś wystąpienia, no to jest super. To oni wiedzą, gdzie mogą zadzwonić, a ja mam sprzedaną siebie jako człowieka, który może im w danym momencie pomóc i oni wiedzą, że ja mam tą wiedzę, czyli ja się zaprezentowałam.
Dobra, to ja nie wątpię, że masz to na myśli, ale potrzebuję, żeby to wybrzmiało, więc dorzucę jedno zdanie, bo tak jak ja rozumiem skuteczną historię, bo to jest oczywiście znowu bardzo subiektywne, no tutaj nie ma jednej prawdy, do której należy zmierzać, to dla mnie skuteczna historia jest taka, że daje ci, drogi słuchaczu, jakieś kilka pomysłów, przemyśleń, technik, narzędzi, w zależności od tego, czy ja uczę, czy ja chcę pobudzić do myślenia, czy chcę zainspirować, ale daje ci coś, co ty możesz od razu wziąć i wdrożyć sam, beze mnie. Ale jednocześnie ten komponent, kiedy ja buduję swój wizerunek eksperta w danej dziedzinie, służy temu, że jeżeli ty weźmiesz to coś, zastosujesz i stwierdzisz, okej, mam to, przydałoby mi się więcej, to będziesz wiedział, że ja się tym zajmuję. I wtedy możesz, nie wiem, umówić się na bezpłatną konsultację, przeczytać moją książkę, jeżeli takowa jest na rynku, i tak dalej, i tak dalej. I to jest w moim rozumieniu, że ten komponent budowania swojego wizerunku jest w tle. Nawet jak idę na rozmowę o pracę, tak sobie myślę o takiej historii, że bardziej by mi zależało na tym, żeby pokazać, że ja rozumiem firmę, ja rozumiem
wyzwania, tak?
Dział, ja rozumiem, albo jeszcze lepiej, że ja rozumiem potrzebę klienta tej firmy. To jest pierwsza rzecz, którą chcę zostawić rekrutera, że ja rozumiem, tak, specyfikę firmy, potrzebę klientów. No i właśnie dlatego ja jako osoba, która zna się na ABC, jestem w stanie wam pomóc zrealizować potrzeby waszych klientów. Mhm. Czyli znowu najpierw rozumiem, czyli daję coś z twojego świata, a dopiero potem daję siebie. Mhm. Tu bym szukał skuteczności historii, no ale podkreślam, to jest zbiór moich przemyśleń, doświadczeń, które no niekoniecznie muszą być jedną, jedyną słuszną drogą ku temu.
Jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, nie no, pięć! Ty też tak możesz zrobić. Oceń teraz ten podcast.
Ale myślę, że to jest taki zabieg, który bez względu na to, czy ktoś powie, okej, mam tak Maciek samo jak ty, czy też mam zupełnie inaczej, to jest taki zabieg, który zmiany perspektywy, który warto zastosować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No bo to niewątpliwie jest dla mnie zadanie sobie zupełnie innych pytań, niż tylko takie, czy moja historia jest dobra w znaczeniu, czy będzie, nie wiem, ciekawa, albo czy jest adekwatna. Tylko szukanie, do czego ona może być narzędziem, jakie potrzeby ona może zaspokoić, na jakie pytania odpowiedzieć. I jeszcze jedna rzecz mi tutaj wybrzmiała, że ta jej skuteczność jest taka rozłożona w czasie, że jest skuteczność na tu i teraz, czyli jest taki hub wiedzy, takie pierwsze wrażenie albo taka myśl, okej, dobra, no to ja wiem, albo nie wiem, nawet to jest historia, która pozwoliła mi się poczuć lepiej, albo pomyśleć sobie, o Jezu, inni mają tak samo trudno jak ja, czyli zrobiła mi coś na poziomie emocjonalnym.
Czyli też pozwala mi się pomóc lepiej. Tak, no, nie jestem ostatnią pierdołą, nie? To jest po prostu jakiś problem jakiejś grupy.
A potem zostaje, nie wiem, z inspiracją, że mogę sięgnąć po jakąś książkę, albo że mogę zadzwonić do tego człowieka, bo on na
albo
przykład umówi
innych,
się, albo do tych innych.
Bo nie jestem sam z takim wyzwaniem przede mną, sam z takim problemem.
Że ta jej skuteczność jest taka, no właśnie rozłożona w czasie. Jeden jest na tu i teraz, co zostaje ze mną, taki efekt jako u słuchacza, takie uf, wow, jakiekolwiek inne literki, to będziemy chcieli sobie taki aha też. I coś na później.
I teraz jak to mówisz, to przyszedł mi do głowy jeszcze jeden komponent, który moim zdaniem może uczynić historię skuteczniejszą. No bo jeżeli, bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś, tak? że dbam o to, żeby ona była, to skutecznie była rozłożona w czasie, żeby było coś na tu i teraz, coś na pierwszy krok i coś zostało ci w głowie. I ja lubię ten zwrot dotyczący storytellingu, zresztą taki jest tytuł książki braci Head, przyczepne historie. Mm-hmm. Czyli moim marzeniem jest tak skonstruować narrację, historię dla siebie albo dla mojego klienta, żeby ta historia się przykleiła do słuchaczy. Mm-hmm. I teraz, co ja rozumiem przez przykleiła? Albo inaczej, dlaczego w ogóle warto to robić historią? Bo historia siłą rzeczy no, opowiada coś, co jest, co się może zdarzyć. I robię na bieżąco, więc teraz szukam dobrych słów, dlatego te zawieszenia, wybaczcie. Mamy coś takiego jak zjawisko kotwiczenia. Mhm. Tak, mamy, nie wiem, ten moment, kiedy poczujemy smak tej konkretnej pomidorowej i od razu pamiętamy nasze dzieciństwo, kiedy mama tą pomidorową stawiała pewnie jeszcze wtedy w wazie, jeżeli ktoś jest z naszego pokolenia, na stole. Piosenki są świetnymi kotwicami, mm-hmm. tak? Te piosenki ze szkoły podstawowej, z liceum.
Miejsca, zapachy, tak.
Tak, no zapachy w ogóle no, dla mnie niedostępne ze względu na stan mojego nosa, ale bardzo silny bodziec, nie? Wykorzystywany też często w sklepach
jakby
i tak dalej.
Jakby ktoś miał znajomości w szpitalu na Szaserów, to...
Tak, tak, tam na laryngologii to ja chętnie bym trochę tam...
prosimy, żeby odebrać telefon do
I teraz, jeżeli ja opowiem historię, w którą wplotę, i to myślę, że to jest ta olbrzymia siła RTM-u tego marketingowego, czyli splatanie tej historii z czymś, co się dzieje tu i teraz, to ja automatycznie zwiększam prawdopodobieństwo, że ktoś, kto wyjdzie z sali i posłucha mojej historii, natknie się na jakąś sytuację, zjawisko, które jak kotwica odpali moją historię. Czyli szukałbym w skutecznej historii, szukałbym... Bo jak powiem takiego zarzucania kotwic, to zabrzmi manipulatywnie. To jest bardzo daleki od tego, ale szukałbym po pierwsze mówienia prostym językiem, a nie jakimś wielce wysublimowanym, bo ludzie częściej słyszą prosty język. Jeżeli jakaś grupa ma jakieś swoje specyficzne powiedzonko, a ja je mogę poznać, to wykorzystywałbym to specyficzne powiedzonko po to, że oni potem to powiedzonko zaczną kojarzyć z moją historią. Jeżeli jest jakaś sytuacja, która w danym momencie jest nośna, ważna, no to wplótłbym to, dlatego że ile razy ta rzecz, która w takim mainstreamie mówiąc brzydko się przewija, się pojawi, no to ona ma szansę być tą przypominajką, która odpali moją historię. I to też jest element, żeby ta historia się przykleiła. No, czyli krótko mówiąc, to są takie kolejne elementy, które dociskają tą historię do człowieka.
Czynią ją bardziej efektywną, a o to nam chodzi,
no,
skuteczną.
Zostaje na dłużej ma szansę pracować. Nie wypieramy jej z głowy, a no niejednokrotnie już mówiliśmy, że ilość bodźcy i komunikatów, która nas otacza, jest zatrważająca, więc ta głowa musi się czyścić, więc wywala śmieci. Ja nie chcę, żeby moja historia była śmieciem.
Super.
To fajnie, że powiedziałaś o tym rozłożeniu w czasie, bo to po raz pierwszy mi pozwoliło ubrać w słowa to właśnie takie...
Fajnie, że to ty od tego zacząłeś, ale no, słuchaj, to cieszę się, że perspektywy nam się tutaj...
Znaczy, wreszcie nie kłócimy horyzont, w odcinku.
Wreszcie się nie kłócimy. Horyzonty nam się poszerzyły. Czyli co? Skuteczna historia to jest taka, która zostanie z człowiekiem, która realizuje... zarówno mój cel jako twórcy tej opowieści, jak i jego cel, która da mu coś na tu i teraz, na za trochę i na za kiedyś. Co jeszcze? O co warto zadbać? Jakie pytanie sobie zadać?
W tej chwili, jakbym to tak sprowadzał bardziej do poziomu narzędziowego, to pierwsze pytanie sobie zadaję. Jak moja historia pomoże moim słuchaczom rozwiązać ich problem, wyzwanie? Drugie pytanie jest, po co opowiadam tą historię z takiej perspektywy budowania siebie? My to często wrzucamy w worek takiego pytania, z czym ci ludzie w związku z tym mają zostać?
Jedna myśl, jedna emocja, jedna refleksja.
Bo to będzie to pierwsze. To będzie to. Czyli to by było trzecie pytanie, z czym w związku z tym mają zostać? Jak skończę do nich mówić? I kolejna rzecz już na poziomie takim konstrukcyjnym. Jakie specyficzne sytuacje, zwroty bliskie moim odbiorcom są na tyle często się wydarzają, że warto do nich nawiązać, żeby one były przypominajkami. To bym zrobił z tego czwarty element. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że chyba tyle, choć chodzi mi po głowie jeszcze aspekt tego, że ja zdecydowanie będę najbardziej skuteczny, jeżeli będę mówił, cytując ciebie, Aniu, z brzucha, a nie z głowy.
No właśnie o tym chciałam powiedzieć.
No to tu cię puszczę, skoro jesteśmy w tym samym obszarze.
Że dla mnie skuteczne, efektywne historie, jeśli one są autobiograficzne, to w ogóle to jest przecudownie, bo one są wtedy najłatwiejsze też do opowiedzenia, ale
może
one w naturalny...
autobiografię.
No, ale to To też, słuchaj, to są wszystkie te miejskie legendy, bo przecież każdy zna kogoś, kto gdzieś wyjechał i się obudził w wannie bez nerki. A jak nie zna tego kogoś, to zna kogoś, kto zna tego kogoś.
No, pobawił się w statystykę, to by znaczyło, że nie ma na świecie człowieka, mężczyzny z dwoma nerkami, no ale to...
Zrobimy obdukcję, Maciek, po nagraniu podcastu, sprawdzimy. Do czego zmierzam, że dla mnie efektywna historia to jest ta, która budzi emocje, która zawiera emocje, która jest emocjonalna, emocjonująca. Jest taka, jest swego rodzaju intymnością rozumianą jako właśnie no z brzucha, że to jest dla ciebie ode mnie coś. To nie jest wyklepane, wyuczone, tylko to jest przeze mnie przeżyte, nawet jeżeli to jest historia wymyślona, to ona zawiera ten taki ludzki aspekt mocny.
Pytanie mi się urodziło w głowie, jak to zaczęłaś mówić. Czy według ciebie, no bo kogoś mam zapytać, jak nie ciebie, o emocje.
Nie ma tu nikogo innego, rozejrzałam się, nie ma. No to nie ma, jesteś skazany na mnie, słucham.
Udowodniliśmy, że jesteś bezkonkurencyjna w tej dziedzinie.
Przychodzi Maciek.
Jest pewna telewizja, która jest wysoko dotowana, która tak argumentuje sobie różne tezy, że ponieważ nie ma tu nikogo innego, to wiemy, że ty jesteś najlepszym ekspertem na świecie. No i mamy to.
Słucham. Mam jeszcze kilka minut.
Czy twoim zdaniem jest możliwe wywołanie emocji w słuchaczach? No bo historia ma być emocjonalna, żeby też zapadała, no bo tam tak. System pamięciowy, też mieliśmy okazję mówić. Czy jest możliwe wywołanie emocji w słuchaczach, nie przeżywając emocji podczas mówienia?
Zastanawiam się, czy w ogóle człowiek jest w stanie opowiedzieć Myślę, że tak. Myślę, że tak, że będzie wielką sztuką opowiedzieć coś bez emocji, ale wyobrażam sobie historię, która jest naczytana nawet przez taki, wiesz, sztuczny głos, a jednocześnie poprzez słowa i nawet zestawienie tej nieludzkości, tej dehumanizacji z treścią, to
trochę tak jak u Vonneguta pisanie o II wojnie światowej bardzo zabawnym językiem, czyli kontrast wywoływał emocje.
Tak, albo no, obrazowy język, bo my jesteśmy w stanie emocje wywołać nie tylko i wyłącznie tym, jak to jest opowiedziane, ale słowami, dobra, które użyjemy, ciszą, którą zastosujemy.
To doprecyzuję pytanie, bo ja nie wiem, to jest ciekawe, bo ja się teraz tak zacząłem zastanawiać, bo jak zaczęłaś mówić o emocjach, to w pierwszym odruchu miałem taką podsumowanie twojej wypowiedzi, tak to rozumiem, że żeby wywołać emocje, muszę dać emocje. A teraz czysta akademicka ciekawość mnie skłania do tego, czy jestem w stanie wywołać emocje, nie dając żadnej emocji z siebie.
No wiesz co? Tak, bo przychodzi mi tutaj do głowy prawdziwy, nieprawdziwy przykład najkrótszej historii, którą przypisuje się Ernestowi Hemingwayowi. Tak. Dziecięce buciki nieużywane sprzedam. Tak. No tutaj nie ma emocji. No, to są fakty. No, jednocześnie.
Napisane na serwetce, więc oczywiście, jeżeli już czytam tą historię, przypisywanej dlatego, że okazuje się, że parę lat wcześniej było ogłoszenie w prasie, tam był wózek dziecięcy, a nie buciki, czyli to trochę rozjeżdża historia, ale ona jest ładna. Okej. Okay. No to teraz kontynuując, wykorzystując ostatnie minuty, które mamy, ciebie poproszę, swojego doświadczenia o taką poradę dla mnie, dla słuchaczy. Co jest szybszą do osiągnięcia drogą, prostszą? Czy pozwolenie sobie na pokazanie emocji na scenie w celu wywołania emocji u odbiorców. Ja nie mówię o tym, że mam się rozpłakać, dostać zawału emocjonalnego na scenie. Czy też szlifowanie takich umiejętności doboru słów, żeby beznamiętnie...
Zdecydowanie to pierwsze. Nie, zdecydowanie to pierwsze. Bądź sobą w opowiadaniu historii, poczuj tą historię, a cała reszta się wydarzy dużo łatwiej. Można tą drugą stroną,
Wiesz, można drugą stroną, tylko to jest już przetrawione.
Tą drugą stronę. A myślę, że efektywniej, szybciej, łatwiej jest mówić od siebie, przeżywając, pokazując te emocje i tutaj budując relacje w taki zwyczajny sposób.
Żeby zrobić skuteczną, nie dobrą, tylko skuteczną historię, to tak, odpowiedz sobie na pytanie, jak moja historia pomoże słuchaczom rozwiązać ich problem, po co ja opowiadam tą historię z poziomu mojego ja, w związku z tym, z czym chcę ich zostawić, jak skończę do nich mówić, poszukaj elementów w ich otoczeniu, które będą przypominajkami twojej historii, dlatego ona będzie dłużej żyła i opowiadając tą historię, odsłoń trochę siebie emocjonalnie na scenie, bo to pozwoli ci uruchomić ich emocje, a one jeszcze mocniej przykleją tą historię do nich, czyli zwiększą szansę, że będzie to skuteczna historia.
Bo każdy ma historię wartą opowiedzenia.
Tak jak i my, mamy jeszcze kilka takich historii. Następna w przyszłą środę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.